Paweł Buszko, Polskie Radio Kijów, tak było przez 7 lat, teraz już bez tego Kijów, ale nadal korespondent do spraw Ukrainy, jak przeczytałam w biogramie, reporter, znawca wschodu, problemów białoruskich, ukraińskich i prawosławia. Z wykształcenia socjolog. Nasi słuchacze doskonale znają ten głos, ale pewnie nie wiedzą, że to nasz podlaski charakter z Hajnówki, syn znanego w regionie Mikołaja Buszki, pomysłodawcy i organizatora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Oczywiście nie rozmawiamy z tobą jako synem swego ojca. Jesteś oddzielnym bytem. Dzień dobry w ogóle.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od tej Hajnówki. Musiałeś ją w końcu opuścić, oczywiście, żeby studiować. Skończyłeś tam liceum z białoruskim językiem.
Z białoruskim językiem dodatkowym nauczania, tak to się nazywa. Tak, tak, to bardzo chyba taki formujący etap w moim życiu, ale też trafiłem tam nieprzypadkowo. Jestem po prostu Białorusinem z Hajnówki. Wielokrotnie wszyscy się dziwią, a kiedy przyjechałeś tam? Mówię, a tam nie przyjechałem, myśmy tam mieszkali od
zawsze. Warszawa tak pyta,
natomiast jadąc do Warszawy, jeszcze bardziej chyba zrozumiałem, skąd jestem i zrozumiałem te wszystkie atuty, które można wynieść z Hajnówki, z miejsca, z którego się pochodzi, a więc swoją białoruskość, a więc to, że potrafię rozmawiać po białorusku, to, że potrafię rozmawiać w gwarze. Ludzie z Warszawy pokazali mi, że to może być ciekawe, że tego się nie należy wstydzić, no bo umówmy się, ludzie w Hajnówce, być może teraz się zmieniło, ale kiedyś to nie był temat do chwalenia się.
Wstydzili się trochę tej swojej skości?
Prowincjonalności, ta swojskość, ta odmienność była postrzegana przez ludzi, chyba nadal jest trochę postrzegana przez ludzi z Podlasia, jako rzecz do wstydzenia się.
Ale ty opuściłeś Hajnówkę nie ze wstydu, tylko dlatego, że musiałeś studiować. No, nie ma uczelni w Hajnówce.
Przez jakiś czas była filia chyba Politechniki Białostockiej, ale to już się skończyło. Ja nie jestem umysłem ścisłym, więc pojechałem do Warszawy.
Chciałeś czy musiałeś? Czy jedno i drugie?
Do Warszawy? No oczywiście, że chciałem. Chciałem się uwolnić spod skrzydeł rodziców.
No dobrze, ale niektórzy hajnowianie studiują w Białymstoku.
Tak, to też było w moich planach. Dostałem się też do Warszawy, stąd mój wybór. Studiowałem etnografię, też tak trochę regionalnie. I studiowałem stosowane nauki społeczne, stąd ta socjologia.
Wielu dziennikarzy jest z wykształcenia socjologami. A u ciebie to była też taka trampolina do dziennikarstwa? Czy zaczynając te studia jeszcze nie wiedziałeś, że będziesz dziennikarzem?
Po studiach przez jakiś czas chciałem zostać na uczelni, uczyć się i nauczać. I miałem taki czas, że też nauczałem. I w Warszawie prowadziłem zajęcia na jednej z wyższych uczelni i w Olsztynie. No ale też równolegle było radio. Przez pewien czas pracowałem w Białymstoku, w białoruskim Radio Racja. Potem pojechałem do Warszawy, tam pracowałem w Radiu Tok FM, też dość krótko.
No dlaczego w tej racji nie zostałeś? To było przecież bliskie tobie. Powinno być.
Chciałem do Warszawy.
Jak najdalej od tej prowincji?
Nie, to też trochę tam były względy osobiste. Tutaj w Białymstoku poznaliśmy się ze swoją żoną, z Białorusinką, z Białorusi. Właściwie z Wilna. To też taki trochę pokręcony los. Ona musiała pojechać do Mińska. Głupio mi było tutaj zostawać samemu w Białymstoku, więc pojechałem do Warszawy. No i tam zostałem. No okazało się, że mogę pojechać z mikrofonem na przykład na wybory na Białoruś i potem mnie słuchają. I potem ludzie mówią, o słyszałem twój materiał, był bardzo fajny. No to tak nobilituje i zwłaszcza dla młodego człowieka jest budujące. No. Twój głos jest jakoś tam rozpoznawalny. To jest fajne.
A ta białoruskość była tutaj atutem, no bo mogłeś właśnie jeździć na Białoruś. Dlaczego nie zostałeś korespondentem na Białorusi, a właśnie na Ukrainie? No bo od 2015 roku byłeś do tego strasznego lutego 2022 korespondentem właśnie z Ukrainy. Stąd Paweł Buszko, Polskie Radio Kijów. Białoruś była zajęta?
Pewnie tak. Tam pracował świętej pamięci Włodek Pac i bardzo dobrze wykonywał swoją pracę. Legendarny dziennikarz i legendarny korespondent z Mińska i z Moskwy, a potem znowu z Mińska. Ukraina się pojawiła, no, dlatego, że moją działką był po prostu wschód. Przypomnijmy, 2012 rok, Partnerstwo Wschodnie, bardzo ważne miejsce Polski w tym partnerstwie. Polska była właściwie inicjatorem programu Partnerstwa Wschodniego. Wyjazdy z ministrem Sikorskim na Ukrainę, do Mołdawii, do Gruzji. To też było fajne, bo ja widziałem, że na moich oczach toczy się historia, dzieje się historia. No a potem Ukraina, zaczął się Majdan. Ja tam jeździłem jako pomoc dla ówczesnego korespondenta Piotrka Pogorzelskiego. No i Piotrek już po kilku latach powiedział, że rezygnuje z placówki. Wybrano mnie.
No i trzeba było zebrać rodzinę, wziąć wszystkie manatki i zamienić Warszawę na Kijów. To był trudny wybór? Co na to rodzina? Jak się wasze życie zmieniło?
No zmieniło się diametralnie, no bo mieliśmy wtedy córkę. Córka miała 4 lata, chodziła już do przedszkola w Warszawie, ale też postrzegaliśmy to jako pewnego rodzaju przygodę. No, to było...
Możesz
coś innego. Zbierasz manatki, zbierasz te wszystkie rzeczy niepotrzebne, wyrzucasz, pakujesz je w kontenery, no i przejeżdżasz z całym swoim dobytkiem do innego miasta. Do bardzo ciekawego miasta, do zupełnie innego miasta niż Warszawa, niż Białystok. Myśmy byli w trochę jeszcze specyficznej sytuacji, bo tam w Kijowie po kilku miesiącach naszego pobytu już z żoną i córką urodził się syn. I żartujemy sobie, że on jest kijowianinem, o ile córka jest hajnowianką, bo się urodziła w Hajnówce w szpitalu.
No to ciekawe.
Świetny szpital, natomiast syn urodził się tam. Moja żona jest bardzo odważną osobą, że zdecydowała się na rodzenie w obcym mieście z bardzo kulejącą służbą zdrowia ukraińską. No, poznaliśmy rzeczywistość ukraińską i ukraińską medycynę niejako od kuchni.
No powiedziałeś, że ten Kijów taki zupełnie inny niż Warszawa, niż Białystok, ale czy inny w tym dobrym znaczeniu, czy w tym złym? Na czym ta inność polega i co ciebie zaskoczyło w Kijowie? Jaki jest ten Kijów? My wiemy, że to stolica Ukrainy i że wiele rzeczy tam się historycznych, epokowych zdarzyło i nadal się tam dzieje, ale jak to wyglądało wtedy, ten 2015, jak pojechałeś?
To był czas po Majdanie, kiedy Ukraińcy byli tak, kolokwialnie mówiąc, nakręceni jeszcze Majdanem. Oni wiedzieli, że mogą coś zmienić, chcieli zmian, chcieli się europeizować.
I świat dopingował.
Świat im dopingował i wtedy, w tym 2015 roku, czyli właściwie rok po zwycięskiej rewolucji godności, tam w Kijowie odczuwało się takie ogromne nadzieje, rozbudzone właśnie tym zrywem społecznym, bo Ukraińcy zobaczyli, zresztą po raz kolejny, że są społeczeństwem, że te okupione krwią protesty mogą doprowadzić do tego, że im się po prostu będzie żyło lepiej. Z biegiem czasu te nadzieje niestety okazały się po części mrzonkami, ale też fascynującą była obserwacja tego, jak niektóre rzeczy mimo wszystko się zmieniają. Nie wiem, dekomunizacja. Myśmy przyjechali tam, tam były pomniki Lenina i tych pomników nie ma. Ulice zmieniały nazwę na niekomunistyczne. Ukraińcy się ukrainizowali, to znaczy rozumieli, że ich język nie jest gorszy, że w tym języku można tworzyć dobrą literaturę, dobrą muzykę i państwo temu sprzyjało. Co jest, wydaje mi się, dla obszaru postsowieckiego szalenie istotne. Pokazanie, że nie są kolonią Rosji. Nie są kolonią Rosji, ale Rosja ich cały czas postrzega jako kolonię. Chyba też po części dlatego ta wojna, że Rosja zrozumiała, że Ukraińcy stają się normalnym, zwyczajnym, europejskim narodem.
To budujące te warunki życia, zderzenie warunków życia w dwóch stolicach właśnie. Były różnice?
Tak, tak, oczywiście. No, infrastruktura w Kijowie czy na Ukrainie jest gorsza. Te takie zwyczajne, bytowe rzeczy. Służba zdrowia, edukacja, złe drogi, takie legendarne złe drogi. Ja się tam nauczyłem jeździć bardzo intuicyjnie, co się czasem przydaje na przykład na południu Europy. Wiele rzeczy było tak po prostu uciążliwych.
Przyjeżdżałeś na podlaskie drogi i sobie myślisz, no to wielki świat.
Tak, to ciekawe. Myśmy przyjeżdżali tam 2-3 razy do roku do Polski i do Warszawy, i do Białegostoku, i do Hajnówki z rodziną. I zawsześmy mieli tą refleksję, że Polska od naszego ostatniego pobytu znowu wyładniała.
I z perspektywy inaczej widać.
Tak, tak, kiedy Polska się modernizuje, znaczy modernizowała i modernizuje. Doceniliśmy to, że są dobre drogi. Docenialiśmy to, że są dobre chodniki, na których się nie idzie zaczepić.
A tam się wciąż idzie.
Tak, a tam się idzie zaczepić i jak moi rodzice przyjeżdżali do Kijowa, to mówiłem, uważajcie, patrzcie pod nogi, bo można wpaść naprawdę w dziurę.
A ta ukraińska korupcja ciebie też dotknęła?
Tak, tak. Niestety korupcja ukraińska, i tośmy zrozumieli, odczuliśmy też to tam na własnej skórze, jest częścią tego systemu, no, budowanego przez ponad ćwierć wieku, chorego systemu, w którym bez tej szarej strefy trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie państwa.
Tak jak u nas za komuny.
Trochę tak. Ja myślę, że nie było za komuny takiej korupcji, jak na Ukrainie była, kiedyśmy tam mieszkali. I teraz, mimo wojny, też ta korupcja jest, bo wojna nie leczy bolączek ani państwa, ani społeczeństwa. My doświadczyliśmy kilka razy tej korupcji. Po prostu musisz zapłacić. No bo
jak coś chcesz.
Jeżeli lekarz zarabia marne pieniądze, i to naprawdę pieniądze, za które trudno sobie wyobrazić, że ktoś może przeżyć miesiąc, no to wiesz, że ten lekarz i tak będzie brał w kolokwialną łapę.
No brzydko bierze, mówiąc, bo musi. Ale...
No bo musi, no bo to jest tak, że to wszystko właśnie funkcjonuje niestety w oparciu w dużej części o szarą strefę. To są takie zwyczajne rzeczy, proste, prawda? Lekarz, szkoła, coś. Natomiast ta korupcja, im wyżej, tym te sumy są ogromne. No.
Trudno się wam tam żyło?
Czasem tak, czasem tak.
Nie myślałeś o tym, że może jednak wrócę do tej Warszawy cywilizowanej?
Jak przyjeżdżałem do Warszawy, bardzo mi się w Warszawie podobało. Tam jest ładne metro, jest cichutko, czyściutko. Białystok, my przyjeżdżając do Polski z Ukrainy, właściwie każdego razu odwiedzaliśmy Białystok. I to też nasza taka wspólna z żoną refleksja, że to miasto tak wypiękniało w ciągu ostatnich kilku lat. Zresztą wracamy tutaj bardzo często i bardzo chętnie do Białegostoku.
No ale zostaliście tam. Dało się żyć.
Dało się żyć. No ja mówię o minusach. Z tych plusów to też specyfika i Ukrainy, i samego Kijowa. To jest ogromne państwo, duże, bardzo różnorodne. I to się wszystko skupia w Kijowie, jak w soczewce, ta różnorodność. W Polsce dopiero chyba teraz odczuwamy multikulti, co to znaczy. A tam w Kijowie zobaczyliśmy multikulturowość w działaniu. Wszyscy mówili, no kurczę, jedziesz tam, ten ukraiński nacjonalizm, przecież to straszne. I potem podawałem przykład, mówiłem, słuchaj, mieszkamy w dzielnicy, w której mieszka bardzo wielu Żydów. My mieszkaliśmy koło synagogi, gdzie chodzili hasydzi, czyli bardzo specyficznie ubrani. I mówię, wyobraź sobie w Warszawie, po zmroku, na Pradze, idzie ortodoksyjny Żyd w surducie, z pejsami. Jak długo on będzie szedł bez zaczepek? Teraz może się zmieniło, ale kilka lat temu to jeszcze było tak. No tak, na pewno ktoś tam zaczepi. Mówię, słuchaj, ja mieszkam w dzielnicy, w której Żydzi chodzą po zmroku, mimo tego, że tam jest ciemno, bo światła nigdy nie ma na tych ulicach i to nie stanowi żadnego problemu. Kijów w tym sensie jest bardzo bogaty kulturowo. Tam też wiele narodowości. To pewnie scheda też po Związku Radzieckim, bo to przecież jedno z większych miast, w których też się osiedlało bardzo wiele kultur i narodowości. W tym sensie Kijów był bardzo otwarty i co mnie zdziwiło, nie zdziwiło, no bo już wiedziałem, bardzo pozytywny stosunek Ukraińców do Polaków. Tam w Kijowie, jak ktoś widział kostkę Polskiego Radia, nigdy nie miałem żadnych nieprzyjemności. To był szacunek, sympatia.
Kiedy Putin zaatakował Ukrainę, okazało się, że z wzajemnością ten szacunek i te dobre relacje jednak się obudziły też w Polakach i Polacy mogli je zamanifestować. Trochę się to teraz zmieniło, ale myślę, że bardziej między rządami niż społeczeństwami. A pamiętasz ten świt 24 lutego 2022 roku? Byłeś wtedy w Kijowie?
Tak, to był dzień po wizycie prezydenta Dudy. Dla korespondenta
pracowity.
To jest szalenie pracowity dzień. Prezydent Duda wyjechał. Wszyscyśmy się spodziewali tej wojny. No, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że Putin nie żartuje. Natomiast to jest taki chyba psychologiczny mechanizm, że coś wiesz, natomiast wypierasz to zupełnie. Tak więc to był bardzo pracowity dzień, ja zmrużyłem oko. Znaczy, położyłem się spać, ale nie mogłem zasnąć. I coś mnie tknęło i zacząłem zbierać nie tyle najpotrzebniejsze i nie tyle najwartościowsze, co najistotniejsze rzeczy.
Ale jak to zbierać? Zacząłeś się pakować?
Tak, zacząłem pakować walizkę.
Miałeś taki instynkt?
Tak, po prostu miałem jakiś taki impuls, że położyłem się, nie mogłem spać, otworzyłem walizkę i tam wrzuciłem album ze zdjęciami, rzeczy, których po prostu szkoda byłoby zgubić. Książek oczywiście wszystkich nie mogłem zabrać, tam album, ślubną ikonę, takie rzeczy. No tak, no i potem zasnąłem na pół godziny. Obudził mnie telefon z Warszawy, że wiesz co, chyba się zaczęło.
O której to było, pamiętasz?
No to było nad ranem, chyba czwarta. Jest różnica czasu. Ja odłożyłem ten telefon i wtedy usłyszałem wybuch. Ja wybuchy słyszałem już wcześniej, w 2014, w Mariupolu. I tam to były grady, czyli te wyrzutnie, no takie kaciusze. Ja słyszałem tam front. Natomiast tutaj usłyszałem wybuchy, które nie były wybuchami frontu. To były takie głuche tąpnięcia.
Co sobie
pomyślałeś? To jest przerażające. Nie, to jest ogromny zastrzyk adrenaliny. Ale to nie tylko u mnie, to u wszystkich.
Rodzina jeszcze.
Rodzina szczęśliwie wyjechała. Też jakoś taki...
Czyli sam tam byłeś.
Byłem sam. Żona wyjechała szczepić dzieci do Polski, no i została.
A co ty sobie pomyślałeś? I twoje pierwsze kroki? No oczywiście zdałeś relacje, tak?
Tak, tak. Rozdzwoniły się,
z których my też korzystaliśmy.
Rozdzwoniły się telefony. Ja zrozumiałem, że w pewnych momentach bardzo trudno panować nad emocjami. Że jak się słyszy te wybuchy za oknem, to trudno się uspokoić. Natomiast moja pierwsza refleksja była taka, ojej, dlaczegośmy wynajęli mieszkanie na 16 piętrze? I wtedy zrozumiałem, że też mieszkamy w linii prostej 200, no 300 metrów od budynków ukraińskiej armii. To nie były koszary, natomiast jakieś takie budynki biurowe, które były ewentualnie, no, mogły być celem bombardowań. A z drugiej strony jest duży skład paliw.
O, to gorzej nie mogło być.
No gorzej być nie mogło i jak się słyszy syreny, i to też jak pierwszy raz słyszysz syreny, to ten dźwięk cały czas jest taki niepokojący i rozdzierający duszę. Ale jak się pierwszy raz słyszy, to robi wrażenie, że wie, że to nie jest ta syrena próbna, jak czasem słyszymy tutaj
albo w Polsce. Albo zwiastująca jakąś rocznicę.
Rocznicę, prawda? A że to jest tak naprawdę. Tak, tak. Ta refleksja, że to, o kurczę, to jest tak naprawdę. To nie są manewry, to jest po prostu wojna.
Zebrałeś manatki i wróciłeś?
Tak. Wyjechałem z Kijowa. Wsiedliśmy w samochód, też tam było kilku korespondentów. Oczywiście myśmy po sobie dzwonili, korespondenci. Naradzaliśmy się, co robić. Była tam też korespondent Polskiej Agencji Prasowej, korespondentka. Takżeśmy się wcześniej umówili, że jak coś się zacznie, to zjeżdżamy się do jednego miejsca.
I od tej pory już nie było Polskie Radio Kijów?
Nie, ja potem wróciłem chyba po dwóch miesiącach na Ukrainę, na kilka miesięcy. No i teraz jeżdżę tak sporadycznie.
I jak wygląda teraz twoja praca? Jeździsz sporadycznie, ale cały czas jednak śledzisz to, co się tam dzieje na froncie.
Tak, tak, cały czas śledzę, rozmawiam, dzwonię. Jak jadę tam, to też rozmawiam z ludźmi. No i to są smutne wyjazdy, bo mimo tego, że to są wyjazdy do miejsca, z którym się bardzo mocno zżyłem, zwłaszcza do Kijowa, to też są smutne wyjazdy, bo ja widzę te szkody, które czyni wojna. Bucza, która była sypialnią Kijowa, w której no, mieszkali nasi znajomi, tamte rany się zabliźniają. Rany, mówię, ślady od rakiet, jakieś postrzelane płoty, czy też zdewastowany przez artylerię las. To odrasta, to się zabliźnia. Natomiast ta wojna trwa i największe szkody czyni na ludziach. Bo niektórych ludzi, których znałem, już po prostu nie ma, bo zginęli tam na froncie. Wielu ludzi, których znałem, poszło na front, wracają z frontu na przepustki. Czasem się zdarza, że będąc tam w Kijowie, rozmawiam z nimi. Widzę, jak mocno psychicznie ta wojna może zmienić człowieka. To znaczy załamać, przeorać psychikę tak, że 20-parolatek mówi, że ja już po prostu psychicznie nie wytrzymuję.
No i dzieci.
I dzieci, które muszą niestety rosnąć w rzeczywistości ciągłych alarmów, bo tych alarmów codziennie jest kilka w Kijowie. I to są rówieśnicy moich dzieci, które muszą jakoś się znajdować w tej sytuacji.
A kiedy ta wojna wreszcie się zakończy? Musi się zakończyć. Wrócisz do Kijowa, zabierzesz rodzinę i wrócisz? Czy nie myślisz o tym?
Pytanie jest otwarte. Moje dzieci, zwłaszcza córka, tęsknią za tym miastem, bo tam upłynęła większość ich życia.
No i syn się tam urodził.
I mój syn się tam urodził i jest kijowianinem, chociaż zapomniał języka ukraińskiego, nad czym ubolewa. Tak, ja chciałbym wrócić, ale chciałbym wrócić do kraju, który...
Nie będzie pod okupacją.
Na pewno nie będzie pod okupacją rosyjską, ale też, który będzie przyjazny dla mojej rodziny.
To się może nie zdarzyć.
Tak.
A na razie wracasz do Hajnówki, bo po prostu chcesz odwiedzić rodziców, czy nie tylko? O to w tych powrotach chodzi.
Jak pojechałem na studia, to było dosyć dawno, to w pewnym momencie, przejeżdżając przez Wisłę pociągiem, bo wtedy jeździłem pociągami do Warszawy, przejeżdżając przez Wisłę w takim bardzo symbolicznym miejscu, pośrodku tej rzeki, zrozumiałem jedną rzecz, że Warszawa jest dla mnie tak bliska jak Hajnówka, ale jednocześnie już nie wiem, gdzie jest mój dom, czy w Hajnówce, czy w Warszawie. I też będąc w Kijowie, ja realizowałem chyba tą wielodomowość, bo do domu się po prostu wraca. I z biegiem czasu tych miejsc, do których się wraca i do których chciałoby się wracać, jest chyba coraz więcej, prawda? Natomiast oczywiście sama Hajnówka... Tak, to mój dom, tam mieszkają moi rodzice, tam się czuję bardzo dobrze. Tam też mogę rozmawiać...
Po białorusku.
Po białorusku, w gwarze.
A jeszcze i w gwarze.
Tak, tak.
W gwarze. Lubisz to?
Bardzo lubię i nauczyłem moje dzieci rozmawiać w gwarze, bo moim pierwszym językiem nie był polski. To znaczy, polski był pierwszym językiem dlatego, że słyszałem ten język w przedszkolu, w szkole, w telewizji, czy też w radiu, a gwara podlaska, gwara białoruska, czy jak my to z synem nazywamy, gwara nowosadzka, bo moja babcia pochodzi z Nowosad pod Hajnówką.
Twoje dzieci znają białoruski?
Znają białoruski, bo żona do nich mówi po białorusku w literackim, ja do nich mówię w gwarze, natomiast dzieci czują się trochę przeze mnie oszukane, bo w końcu mówią, tato, ale w tej gwarze już nikt w naszym wieku nie rozmawia.
Ale to ty jesteś patriotą lokalnym.
Tak, bardzo. Bardzo to trochę takie egoistyczne z mojej strony, bo ja nie chciałbym być ostatnim pokoleniem, które rozmawiało w tym języku, tak więc odpowiedzialność za gwarę podlaską zrzuciłem niejako na dzieci.
A jak przyjeżdżasz do tej Hajnówki, to sentyment? Czy trochę też patrzysz na to, jak na taką prowincję, ty... człowiek światowy już. Czy jest to dla ciebie sentymentalne, urocze? Tak szczerze, no abstrahując od tego, że to jest rodzinny twój dom i że tam jedziesz odwiedzić rodziców.
Nie, Hajnówka oczywiście była prowincjonalna, natomiast w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
Z kompleksów.
Zupełnie, bo to jest bardzo specyficzne miasto. Zupełnie inne na przykład niż Bielsk Podlaski. To jest młode miasto, natomiast to miasto, w które jest wielowymiarowym. Tego miasta jeszcze 100 lat temu po prostu nie było. Tam przyjechało bardzo dużo ludzi z całej Polski do pracy przed wojną. No ale też przyjechali mieszkańcy okolicznych wsi Białorusini, prawda? I to jest tak ciekawy tygiel, tak różnorodny i to się jakoś czuje do dzisiaj, że ona jest taka bardzo wielowymiarowa.
A Białystok? Masz jakiś sentyment Białystok do Białego Stoku też?
Białystok mi się w dzieciństwie bardzo źle kojarzył, bo przyjeżdżało się do lekarza albo do szpitala. I podejrzewam, że wielu Hajnowian, a też mieszkańców innych okolicznych miast.
A to już poważna sprawa, jak się do Białegostoku przyjeżdżało, do lekarza.
Tak. Też kojarzył mi się bardzo fajnie, bo kojarzył się z frytkami, bo w Hajnówce nie było frytek, a tutaj w ramach rekompensaty mama mi kupowała frytki.
Większe miasto.
Tak, tak. I tutaj były frytki, tak więc to był lekarz. Nie fajnie, ale też fajnie, bo frytki. W Białymstoku jest bardzo dużo fajnych rzeczy i to jest bardzo dynamiczne miasto. My ostatnio jeździliśmy do Teatru Lalek. No, rzecz fenomenalna po prostu. To jest miasto też coraz większych możliwości i to widzę też na przykład rozmawiając z moimi znajomymi, którzy przyjechali do Białegostoku z Białorusi. Im się naprawdę tutaj podoba. Bo to nie za duże i nie za małe miasto, tak mówią.
Takie akuratne.
Tak, tak, tak.
Ale nie masz tego zaśpiewu naszego podlaskiego. Nie zaciągasz, nie identyfikują cię w stolicy jako tam... Z Białegostoku.
Bo w Hajnówce się nie zaciągało. Ludzie z Bielska i z Białegostoku zaciągają, a u nas jako, że naprawdę było dużo ludzi z całej Polski, tak jak mówię, no, duża część Hajnówki to są ludzie, którzy przyjechali dosłownie z całej Polski, z Małopolski, z Wielkopolski do pracy. Tego zaśpiewu w Hajnówce przez długi czas nie było, jeszcze w moim pokoleniu. Ja się zdziwiłem potem po kilku latach, jak już pojechałem na studiach, wracałem do Hajnówki, jak słuchałem młodzieży, no i usłyszałem, że ten zaśpiew podlaski się pojawia. Ale co jest bardzo ciekawe, że ten zaśpiew podlaski, który...
Przez dla wielu ludzi dla jest powodem do wstydu.
Dla wielu ludzi jest właśnie...
Kompleksów.
Tak, tak, że jest pewnym stygmatem. Widzę ostatnio, że ludzie z Podlasia bardzo twórczo to przepracowują. To znaczy robią z tego atut.
Albo z dystansem do tego podchodzą. Tak, to prawda, że już nie jest to kompleksem, ale takim atutem, a na pewno czymś, z czego można się pośmiać i do czego można się zdystansować. A co jest tutaj, w tej Hajnówce, na tym Podlasiu, czego nie ma tam, gdzie jesteś na co dzień? Teraz w Warszawie, wcześniej w Kijowie.
Ja zrozumiałem fenomen Podlasia, czy fenomen Białegostoku, fenomen okolic Białegostoku, Białostoczyzny. Pracując przez pewien czas w Olsztynie, tam przyjeżdżałem do jednej ze szkół wyższych, prywatnych, prowadziłem tam zajęcia z socjologii. I w pewnym momencie zrozumiałem, idąc po ulicy, że większość ludzi stąd jest stąd dopiero w trzecim, może w czwartym pokoleniu, może w drugim. Że tak naprawdę duża część Polski to są ludzie wykorzenieni. To nie są ludzie, którzy mogą powiedzieć, tak, my tu mieszkamy od pokoleń. Ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś jak taka nadmierna pycha, ale no, coś w tym jest. Jak możesz powiedzieć, że no, mieszkamy tutaj od zawsze, że ta architektura, właściwie, że ten krajobraz kulturowy, w którym jesteś, on jest twój, to znaczy możesz powiedzieć, że nie wiem, no, że jesteś tutaj od pokoleń po prostu. Z tym mi się kojarzy Podlasie i Hajnówka. Nawet ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, mogą wsiąknąć, wrosnąć w jakąś tradycję, która jest, której nie trzeba budować na nowo, a którą trzeba właściwie odkrywać. Czym się chyba na Podlasiu teraz zajmujemy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia Białystok, radia, które jest chyba pierwszym radiem, które usłyszałem w życiu i w którym chyba po raz pierwszy mogę coś powiedzieć i do mieszkańców Białegostoku, i do mieszkańców całego regionu, ale szczególnie ciepłe słowa chciałbym skierować do mieszkańców Hajnówki i wszystkich okolicznych podhajnowskich wsi.
I to już nie jako korespondent Polskiego Radia, tylko jako nasz podlaski charakter Paweł Buszko z Hajnówki. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.